Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Nowelizacja prawa o zgromadzeniach jest zgodna z konstytucją, tak wynika z orzeczenia Trybunału. Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał nowelizację na wniosek prezydenta Andrzeja Dudy, który skierował do niego przepisy przed ich podpisaniem. Sędziowie uznali, że przepisy wprowadzające zgromadzenia cykliczne są konstytucyjne. Zdaniem prezydenta były one z nią sprzeczne. Sędzia Mariusz Muszyński wskazał, że pierwszeństwo dla zgromadzeń cyklicznych nie godzi w istotę wolności zgromadzeń. W pozostałej części noweli umorzono postępowanie. Podczas konferencji prasowej w Trybunale pytano m.in. o to, czy prezydent nie pozostaje tym samym bez całkowitej odpowiedzi. Do pytania odniósł się sędzia Mariusz Muszyński.
Prezydent nie pozostał bez odpowiedzi. Umorzenie jest formułą rozstrzygnięcia. Konstytucja nam jasno mówi, co prezydent robi w takiej sytuacji przy kontroli prewencyjnej. No w artykule 122 ust. 4 czytamy: prezydent Rzeczypospolitej odmawia podpisania ustawy, którą Trybunał uznał za niezgodną z konstytucją. Kropka. Trybunał nie uznał ustawy za niezgodną z konstytucją. Umorzył postępowanie z kilku powodów. Wzorzec był nieadekwatny, tak? Nie ten przepis, tak jak mówiłem w uzasadnieniu, nie ten w tych motywach był zaskarżony, naprawdę nie ten przepis. Nie mogliśmy uznać tego za zgodne, ani za niezgodne. No jedynym wyjściem było umorzenie i taki pogląd podzieliła większość sędziów i tak nastąpiło. Dla prezydenta nie ma żadnej różnicy. Prezydent zgodnie z konstytucją powinien teraz podpisać ustawę.
Dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta Marek Magierowski wskazał, że wyrok Trybunału nie rozwiał wątpliwości prezydenta co do ustawy.
Trybunał Konstytucyjny podjął taką, a nie inną decyzję. Pan prezydent podtrzymuje swoje wątpliwości związane z tą ustawą, które zawarł we wniosku skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego. Oczywiście nie może się pogodzić z tą decyzją, uznaje, że te wątpliwości pozostają. Z drugiej strony oczywiście szanuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego i będzie postępował zgodnie z tym, co mówi o takich sytuacjach konstytucja.
Nowelę prawa o zgromadzeniach autorstwa PiS-u parlament uchwalił w połowie grudnia ubiegłego roku. Zakłada ona m.in., że odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 metrów. Przewiduje też m.in. możliwość otrzymania zgody na cyklicznie organizowane zgromadzenia. Przepisy krytykowały m.in. organizacje pozarządowe, opozycja czy Rzecznik Praw Obywatelskich. Prezydent Andrzej Duda wraz z pierwszą damą przekazali stypendia dzieciom poległych i rannych żołnierzy, a także funkcjonariuszy publicznych. Uroczysta gala odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Stypendia ufundowała Fundacja Dorastaj z Nami. Instytucje powołali przedstawiciele 27 największych firm, aby pomagać dzieciom, których rodzice zginęli na służbie państwu.
To nie jest kredyt. To nie jest pożyczka. Tu nie ma żadnego długu. Tutaj dług został zaciągnięty kiedyś przez tych, dla których wasze mamy, wasi ojcowie służyli, poświęcali się dla polskiego państwa, dla ludzi, dla społeczeństwa, dla bliźnich, jak powiedzieliby niektórzy. Bez wahania, bez rozterek, w poczuciu głębokiej potrzeby osobistej służby. A więc nie jest to żaden kredyt, to raczej spłata długu. Ze strony społeczeństwa, w jakimś sensie ze strony polskiego państwa.
Fundacja powstała w 2010 roku pod nazwą Fundacji 10 Kwietnia. Po katastrofie smoleńskiej z założeniem pomocy dzieciom tych, którzy zginęli. W 2013 roku nazwę zmieniono na Dorastaj z Nami, aby pełniej wyrazić działalność fundacji. Świadczy ona pomoc dzieciom zmarłych i poszkodowanych żołnierzy, policjantów, strażaków i goprowców, wspierając edukację i umożliwiając rozwijanie zainteresowań. Premier Beata Szydło oraz minister sportu i turystyki Witold Bańka zainaugurowali drugą edycję programu Klub. W jego ramach na dofinansowanie może liczyć prawie 3000 klubów w Polsce. W swoim wystąpieniu szefowa rządu wskazywała, że program ma w sposób szczególny pomóc małym klubom sportowym.
W środowiskach, które nieczęsto mają odpowiednie warunki do tego, żeby przygotowywać młodych ludzi do uprawiania sportu. Nie mają sprzętu, nie mają odpowiednich miejsc, w których ten sport można uprawiać, ale dzięki temu, że jest pomoc ze strony rządu, ta rzeczywistość się zmienia. Budowane są boiska, budowane są hale, ale przede wszystkim to, co najważniejsze, jest wysoko wyspecjalizowana kadra, która przygotowuje młodzież.
Program Klub to bezpośrednie wsparcie lokalnych środowisk sportowych. Dofinansowanie może pozyskać każdy klub sportowy działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Kwota dofinansowania wynosi 10 tysięcy złotych dla klubów jednosekcyjnych i 15 tysięcy złotych dla wielosekcyjnych. W ubiegłym roku na program przeznaczono ponad 20 milionów złotych. W Sejmie jest już projekt ustawy dotyczącej połączenia NBP i KNF-u, poinformował prezes Narodowego Banku Adam Glapiński. Wyraził też nadzieję, że dzięki przygotowanym mechanizmom regulacyjnym niebawem zostanie rozwiązany problem kredytów frankowych. Zdaniem prezesa NBP integracja ta może umocnić cały system regulacji w Polsce i jest potrzebna z punktu widzenia ogólnospołecznego. Banki powinny być instytucjami zaufania publicznego, a bankowcy nie powinni być nazywani banksterami. Podobnego zdania jest Anna Milewska. Ekonomista podkreśla, że pomysł ten jest dobry z kilku względów.
Po pierwsze, Narodowy Bank Polski odpowiada, mówiąc tak bardzo w dużym uproszczeniu, za całą politykę pieniężną i odpowiada również w pewnej mierze za bezpieczeństwo systemu. Nadzór KNF, czyli cały Komisja Nadzoru Finansowego, również odpowiada w największym uproszczeniu za bezpieczeństwo systemu finansowego. W związku z powyższym uważam, że projekt połączenia KNF-u z Narodowym Bankiem Polskim i skumulowanie w jednym ręku decyzyjności w moim głębokim przekonaniu jest dobrym posunięciem.
Adam Glapiński już w maju 2016 roku zapowiadał podczas przesłuchania w Sejmowej Komisji jako kandydat na szefa NBP, że opowiadałby się za powrotem nadzoru bankowego do Narodowego Banku. Projekt ustawy dotyczący połączenia NBP i KNF-u czeka obecnie na decyzję parlamentu. Polska odnotowuje obecnie największy od 7 lat wzrost urodzeń. Według jednego z dzienników to już niemal pewne, że mamy tak zwany baby boom. Liczba dzieci, które przyszły na świat w styczniu tego roku, jest wyższa o 2200 od tej, jaką osiągnęliśmy w tym samym czasie w roku ubiegłym. Jeżeli tendencja się utrzyma, to w tym roku urodzi się ponad 400 tysięcy dzieci. Informacje o rosnącej liczbie noworodków potwierdzają dane NFZ-u i systemu PESEL. To bardzo dobra sytuacja dla społeczeństwa polskiego, ocenia socjolog dr Bogdan Więckiewicz. Jego zdaniem na razie jednak jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o baby boom.
Jeszcze nie możemy mówić o tak zwanym baby boom. Może jest to na wyrost, dlatego że największy współczynnik dzietności, najwięcej dzieci urodziło się w Polsce po II wojnie światowej w roku 1983. W tej chwili raczej trudno się spodziewać, żeby tyle dzieci się rodziło, aczkolwiek to byłaby sytuacja najlepsza, dlatego że i tak w Polsce cały czas mamy ujemny przyrost naturalny. Mam nadzieję, że taka rzeczywiście tendencja, że może jakoś się utrzymywać i ten wzrost będzie następował. To wszystko jest uzależnione od dalszej polityki państwa. Jeżeli ona będzie właśnie prorodzinna, jeżeli będzie taka polityka prowadzona, myślę, że tych dzieci będzie się rodziło coraz więcej i rzeczywiście będziemy mieli w najbliższym czasie do czynienia z baby boom.
W opinii ekspertów optymistyczne dane dotyczące liczby urodzeń to efekt programu Rodzina 500+, oraz spadku bezrobocia czy takich działań prorodzinnych jak wydłużenie urlopu dla rodziców. Współczynnik dzietności w Polsce jest jednym z najniższych w Unii i na świecie. Spośród wszystkich państw analizowanych pod tym względem nasz kraj plasuje się dopiero na 202 pozycji. Partia Ludowa na Rzecz Wolności i Demokracji zwyciężyła w wyborach parlamentarnych w Holandii. Jak wskazują dotychczas przeliczone głosy, ugrupowanie obecnego premiera Marka Ruttego zdobyło 33 mandaty w liczącej 150 miejsc Izbie Niższej Parlamentu. Na drugim miejscu plasowała się antyislamska i antyunijna Partia na Rzecz Wolności Geerta Wildersa, która ma uzyskać 20 mandatów. Politolog profesor Robert Alberski podkreśla, że zwycięska partia będzie potrzebowała co najmniej 3 innych ugrupowań, aby sformować koalicję rządzącą i to wpłynie na kierunek jej przyszłych rządów.
To jest dopiero początek pewnego procesu. To wcale nie musi być tak, że te negocjacje koalicyjne będą przebiegały gładko. Na pewno jeszcze sporo kwestii jest tutaj do rozstrzygnięcia. W właściwie mamy za sobą dopiero pierwszy krok. Teraz, kiedy już ostateczne wyniki zostaną ogłoszone, to wszystko się podliczy. Rozpoczną się rozmowy koalicyjne i te rozmowy zdecydują, jaka będzie rzeczywiście sytuacja w tym nowym rządzie. Tym bardziej, że widać, że tam jednak pewna zmiana polityczna się dokonała, bo te dwie tradycyjne partie, które w okresie powojennym zdecydowanie dominowały, to znaczy socjaldemokraci i chadecy, no wypadli wyjątkowo słabo. Ale no te wybory nie przesądziły ostatecznie, w którym kierunku ta zmiana pójdzie.
Frekwencja w głosowaniu była najwyższa od 30 lat i wyniosła ponad 80%. Oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych w Holandii zostaną ogłoszone we wtorek. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.